Witam serdecznie, Lech Pilarski. Dziś w tajemnicach naszych czasów będziemy mówić o Syberii, ale trochę inaczej, czyli o zesłańcach, którzy walnie przyczynili się do zbadania tego regionu Rosji. To na kanwie wystawy przygotowanej przez Muzeum Pamięci Sybiru pod hasłem Z zesłania na wyżyny nauki. Polscy badacze Syberii. O tym opowiedzą Anna Kietlińska i Bogusław Kosel z Muzeum Pamięci Sybiru. Witam.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Na Syberię w XIX wieku trafiali zesłańcy popowstaniowi czy działacze niepodległościowi. Wielu z nich, pomimo wielkich przeciwności, potrafiło tam zrobić spektakularne kariery. Stali się znanymi i cenionymi badaczami Syberii. Jak trzeba było posiedzieć, to się człowiek, żeby nie nudzić, prowadził badania. Tak można by to w skrócie podsumować.
No, na ogół tak to się zaczynało. Pamiętajmy, że te katorgi przewidywały pobyt na Syberii przez kilkanaście lat i trzeba to sobie było dobrze przemyśleć. Tak? Więc...
Poza tym to byli inteligenci, naukowcy, ludzie wykształceni, ludzie kultury.
To jest właśnie bardzo ciekawe, bo takie mamy przeświadczenie, że to byli świetnie wykształceni naukowcy. A tak naprawdę, jakbyśmy się przyjrzeli biografiom tym badaczy, to okazuje się nagle, że większość z nich miała zaledwie średnie wykształcenie.
Albo byli studentami, tak jak Józef Piłsudski.
Albo byli studentami. I to jest bardzo łatwe do wytłumaczenia, no bo to jest przecież ten czas, kiedy jest no, najbardziej otwartym i podatnym na wszelakie hucpy niepodległościowe. Tak?
To
jest...
Starzy się nie buntują, tylko z reguły młodzi.
Oczywiście.
I to się sprawdzało, ale ci ludzie postanowili jednak ten czas wykorzystać.
Tak, no praktycznie każda z tych postaci, o której dzisiaj opowiemy, zapisała się w historii tym, że zgłębiała to miejsce, do którego trafiła, tak? Że eksplorowała po prostu swoją najbliższą okolicę, przyglądała się ludziom, z którymi tam przyszło im się spotkać na Syberii.
No i chyba zaczniemy od najbardziej wybitnej postaci, znanej współcześnie. Niedawno obchodziliśmy kolejną rocznicę, czyli Bronisław Piłsudski, brat Józefa.
Tak, setna rocznica śmierci, tak równolegle z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Starszy brat Józefa Piłsudskiego, o którym w Polsce bardzo mało się mówi. Chociaż naprawiamy w tej chwili takie straty, dzisiaj został odsłonięty pomnik po raz pierwszy w Żorach. Jedyny pomnik w Polsce.
A Bronisław... Ale wy te Żory wyprzedziliście, bo
my Żory wyprzedziliśmy.
Na rynku Kościuszki odsłoniliście wystawę.
Nie, nie. Myślę, że tak równolegle myśleliśmy z Żorami, bo tak się złożyło, że się chyba wszyscy szykowali na stulecie, tak jak gdyby chcieli nadrobić czas. Pojawiały się wystawy. W Zakopanem coś się działo, Zakopane też związane z Bronisławem Piłsudskim było, ale też mieliśmy sygnały, że Bronisławem Piłsudskim interesują się różne kraje. Oczywiście Japonia, w której Bronisław Piłsudski jest postacią bardzo cenioną, bardzo znaną, do tego stopnia, że trafił pod strzechy, bo znajduje się jako osoba wpisana w podręcznik do nauki geografii. Bronisław Piłsudski trafił na Syberię, uwikłał się wcześniej w zamach, w próbę zamachu na cara Aleksandra III i za tę fascynację polityczną został skazany na karę śmierci. Wyrok później został zamieniony na 15-letnią katorgę przy dużym wysiłku finansowym rodziny. I tak się złożyło, że dwóch braci Piłsudskich trafiło na Syberię, w różne oczywiście miejsca. Bronisław Piłsudski trafił na Sachalin. I tam, kiedy katorga w dużej mierze już przebrzmiała, a jego zainteresowania i pasja taka badawcza, wrażliwość, bo tak jak kolega tutaj mówił, on absolutnie nie był naukowcem, na pewno nie był etnografem, ale miał taki dar, ciekawość świata i może dlatego zainteresował się Ainami, może jakieś względy też psychologiczne, no bo taki naród zminimalizowany, ginący, wcale nie mający łatwo w swojej przestrzeni.
Pewnie był samotny. Musiał się z kimś porozumieć, stąd poznawał tę kulturę
Ainów. Myślę, że czynnik ludzki rzeczywiście tutaj zadziałał. On wszedł w to środowisko, związał się z córką wodza. No i oprócz tego, że potrafił rzeczywiście się z nimi zaprzyjaźnić, oni mu zaufali, więc ułatwiło to mu prowadzenie różnych obserwacji. No i efektem tego, oczywiście to trwało długo, było pozyskanie nagrań. W ogóle Bronisław Piłsudski, tak się to złożyło, że znalazły jego badania uznanie w Petersburgu, otrzymał wsparcie w postaci nowoczesnego, jak na tamte czasy, sprzętu i zaczął rejestrować. Do naszych czasów przetrwało 100 wałków z nagraniami. Oczywiście Bronisław, kiedy prowadził te swoje badania, kiedy potem przyjechał do Polski, to wcale nie był znaną postacią. Ta sława Bronisława Piłsudskiego dopiero zaczęła rosnąć w latach 80., kiedy Wałki odczytano i rzeczywiście okazało się, że zrobił genialną pracę i w zasadzie nikt tego nie zrobi już lepiej w tej chwili. I Bronisław Piłsudski w Japonii rzeczywiście funkcjonuje jako taka postać bardzo rozpoznawalna w tej chwili, chociaż najbliżsi Piłsudskiego, bo żyje jego rodzina, żyje wnuk Bronisława Piłsudskiego, Kazuyasu Kimura, który tak naprawdę niedawno stosunkowo dowiedział się o tym, jak słynnego ma przodka, ale już się do tej myśli w tej chwili przyzwyczaił. Także przyjaźni się z rodziną Józefa Piłsudskiego.
I owe woskowe wałki z zapisem śpiewów Ainów to jedyna rzecz, która pozostała i zarejestrowano tam autentyczną historię tego ludu, bo przecież ten lud nie dysponował żadnymi dokumentami pisanymi, bo nie miał języka pisanego, tylko w mowie to wszystko funkcjonowało.
Tak, uważa się, że te zapisy głosowe wykonane przez Piłsudskiego to są w ogóle pierwsze historyczne zapisy języka Ainów. Po drugie, Piłsudski dysponował także aparatem fotograficznym, którym wykonał całą masę zdjęć, dokumentując niezwykłe po prostu zwyczaje, między innymi tatuaży, tak, którymi obdarzano kobiety wychodzące za mąż, tak i na wszystkich etapach jego życia. Co jest ciekawe, że ta spuścizna po Bronisławie Piłsudskim jest bardzo rozproszona. Tak. Część tych materiałów znajduje się w Polsce, natomiast bez liku jest ich jeszcze w Rosji, przede wszystkim w Petersburgu.
Ostatnio to mamy takie informacje, bo staramy się współpracować z Rosyjską Akademią Nauk i wiemy, że Rosjanie ujawnili takie nowe kolekcje, w których znajdują się i zbiory po Piłsudskim, i zbiory po Sieroszewskim i takich nieopisanych jeszcze eksponatów, oprócz tych powszechnie znanych, jest około 3000. Także życie nas może jeszcze zaskoczyć.
Wacław Sieroszewski, pani go przywołała w tym tandemie badaczy, to osobistość w okresie przedwojennym bardzo wybitna i znana.
Tak, jest taka słynna wypowiedź Wacława Sieroszewskiego, troszeczkę może przypominająca wypowiedź pani starszej ze słynnego filmu Sylwestra Chęcińskiego, kiedy mówi, że on w swoim życiu przeżył już 4 wojny, z czego jedną światową. Sieroszewski znany był przede wszystkim jako pisarz. Tak? W okresie międzywojennym to jest jeden z większych celebrytów polskich, tak? Autor wspaniale poczytnej książki 12 lat w kraju Jakutów. Natomiast jego kariera nijak nie zaczynała się jako kariera pisarza, tak? Został skazany początkowo jako spiskowiec, tak? W połowie, znaczy tuż po powstaniu styczniowym odbył, tak jak w tytule tej książki, pobyt 12-letni w Jakucji, a następnie znowu po powrocie do Polski wkręcił się w jakąś niepodległościową chucpę i ponownie trafił na Syberię. Wrócił dopiero tuż przed I wojną światową i nie zaprzestał działalności, tak? Wstąpił do Legionów Józefa Piłsudskiego i był później w okresie międzywojennym traktowany jako właśnie taki honorowy pierwszy legionista. Także, niezwykle barwna postać z wielkim wąsem. Także.
Ja jeszcze pamiętam czasy, kiedy na polonistyce poczytywało się Wacława Sieroszewskiego.
No bo po II wojnie światowej to raczej zapomniana postać.
Tak, natomiast my tutaj tak przywołaliśmy Bronisława Piłsudskiego i losy Bronisława Piłsudskiego zazębiają się z losami Wacława Sieroszewskiego, bo oni w pewnym momencie prowadzili razem badania i pochylali się obaj nad losem.
Bo obaj byli na Sachalinie.
Tak, tak. I wtedy rzeczywiście też razem nagrywali te unikalne nagrania Ainów. Ja poznałam prawnuczkę Wacława Sieroszewskiego i opowiadała mi o swojej podróży, pierwszej podróży do Jakucji, bo Wacław Sieroszewski przede wszystkim z tym krajem jest związany. I tak podkreślała, że ujęło ją to, jak bardzo żywa jest w tej chwili pamięć o jej pradziadku. Tam rzeczywiście i ulice, i taka szczególna estyma, któremu Sieroszewskiego się darzy. I ona była ujęta, bo uważa siebie dzisiaj już za taką postać anonimową. Sieroszewscy nie kojarzą się już tak bardzo wyjątkowo Polakom.
Można by tych badaczy Syberii podzielić tak z grubsza na dwie grupy. Jedna to właśnie ludzie zajmujący się etnografią, badaniem kultury ludów syberyjskich, a druga grupa to ludzie, którzy związani byli z geografią, z geologią i od tej strony rozpoznawali Syberię. Proponuję, żeby się jeszcze na tym wątku etnograficznym skupić i na postaci jedynej kobiety, która jest w waszej wystawie zobrazowana, czyli Ewie Felińskiej.
dziś znana jako matka Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, świętego. Natomiast ona była przede wszystkim bardzo dobrą literatką i pozostawiła po sobie wspomnienia z Syberii. Ja pamiętam taką olimpiadę literatury języka polskiego, kiedy temat Syberii pojawił się samoistnie i uczniowie zaczęli zgłębiać, ale to okazało się, że książka rzeczywiście dla nich jest czymś wyjątkowym i dziwili się, że w XIX wieku powstawały tak szczegółowe opisy i tak z pasją pisane. Ona fascynowała się przede wszystkim obyczajowością Niemców. Fascynowała się florą i dla takiego dwudziestowiecznego ucznia, czy ze schyłku w zasadzie XX wieku, bo wtedy ten temat się pojawił, to było takie odkrycie, że ponad 100 lat temu rzeczywiście można było, będąc na zesłaniu w ekstremalnej sytuacji, taką wrażliwością i umiejętnością się posiłkować. Felińska, kiedy wróciła już po zesłaniu, to napisała jeszcze, już korzystając z tych swoich rozwiniętych umiejętności literackich, takie też niezwykłe dzieło, w którym opisała codzienność szlachty polskiej. To taki Pan Tadeusz, tylko w wersji bardzo, bardzo kobiecej, z naciskiem na obyczaje i przede wszystkim na opis przestrzeni takiej florystycznej.
Ale tu właśnie takie łagodne przejście do geografii, owa flora, fauna, geologia, geografia, czyli mapy, rozpoznanie zasobów mineralnych, późniejszego bogactwa Syberii, to właśnie ten etap i ten okres, kiedy pojawili się tam polscy zesłańcy.
Tak, i trzeba na to też patrzeć w taki sposób bardzo pragmatyczny. To, że ci polscy zesłańcy skupiali się właśnie na tych dyscyplinach i to badali, wynikało z bardzo jasnych przesłanek. Oni po prostu dzięki tym obszarom badawczym mogli uzyskać finansowanie od rządu rosyjskiego. Dzięki temu, że poszukiwali surowców, że trafiali na daleką północ, po prostu mogli te badania prowadzić dzięki wsparciu Towarzystwa Geologicznego. A jakby informacją zwrotną było to, co odkrywali, tak? No, na pewno
w ten sposób także łagodzili te swoje katorżnicze warunki, bo no, prowadzili badania, w związku z tym łagodzono różnorodne programy, które były związane z więzieniem, bo Syberia była więzieniem, jakby nie patrzeć.
Oczywiście, stosunkowo łatwo można było dzięki takim badaniom zatrzeć swoją właśnie polityczną przeszłość, tak? A musimy tutaj koniecznie wspomnieć o wielu odkrywcach, którzy zapisali się na mapach po prostu, także do dzisiaj odnajdziemy po prostu.
No tak, otwieramy mapę Syberii i Góry Czerskiego.
Tak, bez wątpienia znajdziemy tam Góry Czerskiego, tak, znajdziemy tam jakieś przełęcze odkryte przez Czekanowskiego. Natomiast no, największą dumę tak czy tak skupi Bajkał, który został bardzo dogłębnie przebadany przez tandem polskich badaczy, czyli przede wszystkim przez Benedykta Dybowskiego i naszego krajana Wiktora Godlewskiego.
To może o Godlewskim, skoro nasz krajan.
Muszę powiedzieć, że dotarłam nawet do grobu Wiktora Godlewskiego. Po powrocie z zesłania, zmarł w ogóle w roku 1900 i został pochowany w Jasienicy koło Ostrowi Mazowieckiej. Porównywałam zdjęcia jeszcze sprzed parunastu lat. Grobu to taki wyraźny kamień z krzyżem, z informacją badacz Bajkału. On oczywiście zmierzył głębokość i to okazuje się bardzo skutecznie, bo współczesne narzędzia pomiarowe wyraźnie pokazują, że niewiele się pomylił, oczywiście. Natomiast zwraca uwagę to, że ten Wiktor Godlewski w pamięci swoich współmieszkańców jest taki żywy, bo ten grób dzisiaj wygląda inaczej. No, społeczność miejscowa go poprawiła, no, możemy z tym kłócić się, bo kamień ma już w tej chwili marmurową płytę, gdzie rzeczywiście został poprawiony napis i widać kwiaty. One są oczywiście co roku składane, bo istnieje nagroda, którą przyznaje się badaczom, przyrodnikom, nagroda Wiktora Godlewskiego i oni co roku tak pielgrzymują, stawiają kwiaty, ale widać, że te znicze są świeże. Zresztą Godlewski, krajan urodzony w Bogutach Wielkich, potem po powrocie z zesłania osiadł w majątku Smolany i tak bardzo taką charyzmą się cieszył w środowisku. Natomiast on też to swoje pochodzenie szlachetne Sowieckie przekuł na pewnego rodzaju umiejętności, bo on zasłynął jako ten, który bardzo dobrze polował i w związku z tym potrafił pozyskiwać eksponaty, potrafił je preparować. Także potem wysyłał, miał kontakty z przyrodnikami, ornitologami warszawskimi i to dzięki niemu też zawdzięczamy spore zbiory. Także i Bajkał, ale rzeczywiście fauna wiele.
Przypomnijmy tutaj Dybowskiego, zawdzięcza, który przecież sporo się tutaj zasłużył właśnie przy okazji badania Bajkału, bo interesowała go hydrologia.
Tak, to jest jeden z obszarów badawczych. Trzeba przyznać, że Benedykt Dybowski to był bezwzględnie najlepiej wykształcony polski zesłaniec, który zakończył 3 fakultety, był z wykształcenia lekarzem, biologiem i geologiem. Także badając Bajkał, wiedział, co robi. Tak? No, Wiktor Godlewski, który był jego współpracownikiem, no, był niejako ręką, która wykonywała pewne polecenia, natomiast głową bez wątpienia był Dybowski.
Dybowski był mistrzem, a Godlewski uczniem, można by tak orzec.
Dybowski miał wielkie zainteresowanie też co do archeologii. Tak? Oni przecież opisali gatunek krowy bajkalskiej, tak, krowy morskiej, już wymarłej zupełnie w tamtych czasach i sprowadzono jej szkielet do Lwowa, gdzie zresztą do dzisiaj jest eksponowany w archiwum Uniwersytetu Lwowskiego. Także jest to bezwzględnie postać, autor największej ilości publikacji związanych z Bajkałem, odkrywca i autor opisów entomologicznych przede wszystkim, także opisów chrząszczy, wielu gatunków ryb, jelenia, który nosi jego imię dzisiaj, tak.
Trzeba przyznać, że ci nasi bohaterowie niejednokrotnie mieli ogromną fantazję, bo na przykład ten wspomniany Wiktor Godlewski razem z Dybowskim zorganizowali sobie taką wyprawę tratwą o wdzięcznej nazwie Nadzieja. Jak czyta się w różnego rodzaju źródłach, oczywiście pod flagą biało-czerwoną i spłynęli w dół Usuri. Natomiast wśród tych naszych bohaterów pojawiają się także ci, którzy nie trafili na Syberię w wyniku zesłania czy udziału w na przykład spiskach różnych. Czy powstaniach. Na przykład Leon Barszczewski to taki nasz awanturnik. Do historii przeszedł, chociaż też nie znajdziemy aż tak wielu informacji o tym, jako odkrywca Samarkandy. Też związany poniekąd z naszym regionem, bo on w pewnym momencie życia znalazł się w Siedlcach, a jego rodzina wywodziła się z Suwałk, tylko że później rodzice przewędrowali do Warszawy. Barszczewski urodził się w Warszawie. Odkrywca archeologiczny, chociaż w życiu nie był archeologiem, był żołnierzem i znalazł się w okolicy Buchary, fascynował się Samarkandą tak hobbystycznie, znalazł się tam, bo taka była służba wojskowa i rzeczywiście fascynował się mapami, te mapy sporządzał, a hobbystycznie robił fotografie. I tak jak tu mówiliśmy o fotografiach Bronisława Piłsudskiego, na których widzimy Ainów skonfigurowanych, ustawionych, oni byli otwarci, pozwalali się fotografować, to tak samo zdjęcia, te, które zostały po Barszczewskim, tak wyraźnie pokazują, że on też potrafił zjednać ludzi i widzimy prężących się bohaterów tamtych czasów. Trafił do Samarkandy w bardzo takim dobrym momencie. Jeszcze nie było miasto zburzone w wyniku trzęsienia ziemi i udało mu się na szybkach sfotografować tę taką unikalną Samarkandę.
Wszystkich niezasłużonych badaczy z Syberii nie wymienimy, ale nie możemy ominąć jednak Jana Czerskiego. Skoro już powiedzieliśmy, że jak otworzymy mapę Syberii i zobaczymy nazwy geograficzne, to z pewnością tam się pojawia nazwa Góry Czerskiego, to musimy powiedzieć coś bliżej o nim.
No cóż, Czerski to jest jeden z powstańców styczniowych, tak, którzy trafiają na daleką Syberię, tak, na kilkunastoletnią katorgę, no i rozpoczynają swoją aktywność, tak, po kilku latach spędzonych w pracy w kopalni soli. Czerski wyrusza na północ z Irkucka, prowadząc swoje pierwsze dociekania, tak, na północy Jakucji, w terenach zupełnie nieznanych wówczas Europejczykom, tak, oznacza kolejne szczyty. Oczywiście nie stawia tam tabliczki z napisem, tu będą Góry Czerskiego, tak, to dokonają dopiero jego następcy, tak, natomiast opisuje bardzo dokładnie.
Ale to podkreśla jego zasługi, skoro...
Tak, to podkreśla jego zasługi i to uznanie...
To jego nazwiska do określenia, czy do nazwania szczytów, pasm górskich.
I co jest ciekawe, to uznanie przyszło wcale nie ze strony Polaków czy Rosjan, natomiast uznało to środowisko niemieckie, tak, już w okresie międzywojennym. Co jeszcze więcej możemy powiedzieć o
Czerskim? Przede wszystkim wyjaśnił pochodzenie Bajkału. To też jest istotne, bo hipotez na temat tego, jak powstało to najgłębsze jezioro świata, było mnóstwo. On to wyjaśnił.
To wyjaśnił i opisał, stworzył pierwszą bardzo precyzyjną mapę, tak, niemiecki Bajkału, także...
Mhm. Tutaj jeszcze trzeba dodać oczywiście tak góry, ale jest miasto Czerski, no więc to tak dodatkowo podkreśla tę wyjątkowość postaci. Ale tu akurat przy Czerskim to myślę, że warto wspomnieć jeszcze, że o Czerskiego i o innych też badaczy dopominają się Polacy mieszkający w okolicy Bajkału, mieszkający w Irkucku. I na przykład na kamieniu Czerskiego od niedawna pojawiła się tabliczka, w której bardzo wyraźnie po rosyjsku jest napisane, że jest to polski badacz.
To istotne, bo to pozwala tym ludziom podkreślić swoje pochodzenie i w ten sposób zaznaczyć swój udział w historii tego całego regionu. Polecamy wystawę, bo te nasze opowieści to wstęp, mam nadzieję, i zachęta do tego, żeby zobaczyć wystawę, bo właśnie na tejże wystawie przybliżacie owe postaci.
Ja jeszcze tylko tak wspomnę, że jest to wystawa na podstawie obrazów namalowanych przez Jakutkę Paulinę Kopestyńską, więc widać tutaj tę fascynację polską kulturą i polskimi śladami. A będzie można z samą autorką jeszcze się spotkać, bo 6 czerwca przyjeżdża do nas i o 12 organizujemy spotkanie, a po spotkaniu w Kościelna 1, natomiast po spotkaniu, no mam nadzieję, że namówimy autorkę do prowadzenia po swojej wystawie.
Tak. Ale na razie możemy podziwiać jej pracę, a tak, przy okazji polskich badaczy Syberii. Ze Słańców.
Jak najbardziej. Też na co warto zwrócić uwagę przy okazji oglądania tej wystawy, że nie same twarze są najważniejsze, natomiast to, co kryje się tuż za nimi. Na drugim planie tych obrazów umieszczone zostały atrybuty, czy też krajobrazy związane bezpośrednio z tymi badaniami. I powiedzmy sobie szczerze, znacznie łatwiej zapamiętać jest tak, czym wsławili się ci właśnie bohaterowie.
Także zachęcamy do obejrzenia tej wystawy. Rynek Kościuszki.
Tuż za Piłsudskim. I tuż za Piłsudskim, nomen omen.
Przed archiwum, a tuż za Piłsudskim.
Tak, tak. Wystawa jest dostępna do 19 czerwca, także zapraszamy serdecznie.
A zapraszali nasi dzisiejsi goście, Anna Kietlińska i Bogusław Kozel z Muzeum Pamięci Sybiru. Tam państwo dowiecie się o naszych dzisiejszych bohaterach, których staraliśmy się przybliżyć, ze Słańcach i jednocześnie badaczach z Syberii. Za uwagę dziękuję, Agnieszka Czerkowska, Lech Pilarski, archiwalne nagrania na stronie tncradiobiałystok.pl. Kolejne tajemnice naszych czasów za tydzień we wtorek o 18:05. Do usłyszenia.